Kim był profesor Jerzy Szydłowski?
Beata Badura, jestem kierowniczką działu archeologii Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Powiem tak, to jest bardzo tendencyjne i podchwytliwe pytanie i bardzo trudne, ponieważ Jerzy Szydłowski był profesorem, doktorem habilitowanym archeologii. Urodził się na Górnym Śląsku, tutaj całe życie pracował, tutaj też zmarł. I w zasadzie jedyny taki profesor, który urodzony na Górnym Śląsku, który całe swoje życie zawodowe, osobiste, prywatne spędził tutaj. Poza oczywiście epizodami, gdzie tam wyjeżdżał na jakieś staże, wymiany za granicę, i oczywiście na studia Kraków i Poznań, czy jakieś konsultacje do ministerstwa, do Warszawy. Natomiast rzeczywiście jest to osoba omnibus. Oprócz tego, że interesował się, żył, archeologia była jego pasją, walczył całe swoje życie o to, żeby tutaj na Górnym Śląsku na przykład powstał kierunek archeologia na Uniwersytecie Śląskim, ponieważ czegoś takiego nie było, gdyż jakieś tam różne czynniki, powiedzmy obiektywne, wskazywały, że no ale co ta archeologia tutaj? Przecież jest przemysł ciężki, górnictwo, to jest wszystko na pewno zniszczone, tu nic nie ma. I on całym swoim dorobkiem, życiem, działalnością udowodnił jednak, że tu na Górnym Śląsku jak najbardziej ta archeologia jest, to dziedzictwo archeologiczne jest. No i walczył o to i rzeczywiście udało mu się w Instytucie Historii otworzyć, był pierwszym kierownikiem Zakładu Archeologii. No niestety po jego śmierci zakład jeszcze troszkę funkcjonował, ale studentów archeologii teraz nie ma, to się troszeczkę rozmyło. No nie było już tego wodza, tego szefa, który był pasjonatem i który dążył do tego, żeby jednak ta archeologia u nas była.
Co zawdzięczamy profesorowi Szydłowskiemu?
No myślę, że na pewno to, że archeologia górnośląska zaczęła być postrzegana nie tylko w Polsce, ale i w Europie, że my tutaj mamy też bardzo cenne stanowiska archeologiczne. On był, dodam, zainteresowany najbardziej takim jakby schyłkiem starożytności, czyli tak powiedzmy okres wpływów rzymskich, potem wczesne średniowiecze. To był jakby taki jego konik, ta jego pasja i stąd ta jego wykopaliska, które prowadził na przykład na grodziskach wczesnośredniowiecznych. Kamieniec, Lubomia, przepiękne naprawdę stanowisko archeologiczne. W Kamieńcu zresztą nie tylko jak będąc pracownikiem Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, bo przypomnę, że oczywiście był muzealnikiem z krwi i kości jak najbardziej, ponieważ 1 stycznia 1955 roku rozpoczął pracę właśnie jako kierownik działu archeologii, no i budował te losy powojenne naszego działu archeologii, którego mam przyjemność być kierowniczką i spadkobierczynią dokonań i wszystkich tych zasobów, tych zbiorów, które podczas licznych wykopalisk nam tutaj zgromadził profesor Szydłowski. To był ten, myślę, taki najważniejszy, że oprócz tej pracy naukowej, muzealniczej, też popularyzacja. W szkołach, w przedszkolach, na wykopaliskach miał harcerzy, miał ludzi z różnych studenckich organizacji, takich, gdzie tam sobie studenci mogli dorabiać. Miał też górników, ponieważ Lubomie kopał dzięki temu, że był tak zawzięty jak później profesor Religa, że też od górnictwa gdzieś tam zarządy tych wszystkich spółek ówczesnych górniczych, kopalnie Anna Rymer, Rydutowy, stamtąd miał pieniądze, miał ludzi i na przykład w Lubomii powstała baza archeologiczna, ponieważ tam były badania prowadzone przez kilka sezonów, powstała taka baza archeologiczna, że w Polsce mało takich było, to były lata 60., było naprawdę ciężko, a oni tam mieli naprawdę wszystko i mieli taką bazę, kopalnie im tam udostępniły nawet sprzęt typu maszyny do pisania, także naprawdę to było coś z prawdziwego zdarzenia, ale to tylko dzięki temu, że był takie samozaparcie i myślę, że wewnętrzne coś, co promieniowało i ci ludzie, on potrafił tych ludzi wszystkich zarazić tą swoją pasją i oni ochoczo dawali pieniądze, dawali górników na wykopaliska, dawali samochody, jak trzeba było materiały przewieźć, także no coś fantastycznego.
Te najbardziej spektakularne znaleziska, które mu zawdzięczamy, to jakie?
To jest pytanie bardzo proste, bo myślę, że to najważniejsze to oczywiście Przeczyce, grup szamana, grup numer 89, cmentarzysko kultury łużyckiej, birytualne. W grobie tym znaleziono najstarszy instrument dęty, czyli multanki, obecnie prezentowane jak wiele naszych najcenniejszych zabytków na wystawie. Najcenniejsze, jeszcze do 2 stycznia możecie Państwo oglądać. I myślę, że te multanki, no to jest taki hit. Mam ja też fajną kopię, która gdzieś sobie wędruje, jak nasze multanki są albo w analizach, albo gdzieś na wystawie naszej. Mamy ładną kopię i teraz też na przykład były w Gnieźnie, w Pabianicach o początkach muzyki na ziemiach polskich, więc te nasze multanki gdzieś tam krążą i nasze muzeum też tam gdzieś reklamują. I myślę, że te multanki to jest taki rzeczywiście hit. I oczywiście z punktu widzenia bardziej może naukowego, cmentarzycka tak zwanej grupy dobrodziejskiej, to jest właśnie przełom okresu wpływów rzymskich i okresu wędrówek ludów. Grupa Dobrodzieńska to są też właśnie Dobrodzień, to jest takie cmentarzysko, bardzo stanowisko zresztą znane, przynajmniej archeologom. Mam nadzieję, że Państwo już też poznacie i będziecie szukać. Może ktoś jest z Dobrodzienia, to pozdrawiamy. Natomiast cmentarzyska warstwowe, tak zwane, też z okresu wpływów rzymskich, tam bardzo trudno uchwytne, ponieważ tam nie ma obiektów takich ziemnych jako takich, grobów. Natomiast prochy, ten stos pogrzebowy był rozsypywany razem z tymi wszystkimi ozdobami i tak dalej. Więc metalowe ozdoby, żelazne, jak najbardziej się zachowywały. Brąz już mniej, bo brąz niestety czasami ulegał stopieniu po prostu. Natomiast wszelkie jakieś fragmenty, nie wiem, czy naczyń, no to było już taka drobnica. Bardzo trudne warunki, jak w Olsztynie kopali, bo tam taki wapiennik powstawał, więc no trzeba było to też zrobić w trybie takim ratunkowym, nawet nie ratowniczym. Natomiast udało się rzeczywiście pozyskać fajne materiały i zresztą tam z całej Polski w zasadzie ludzie sięgają do tej pory do publikacji i czasami tutaj do nas ktoś przyjeżdża, żeby sobie tam obejrzeć jakby na żywo te wszystkie piękne zapinki, które się zachowały. Zresztą parę jest też z Olsztyna prezentowanych na wystawie najcenniejsze, więc tutaj to jest, myślę, że w tą stronę to idzie, że jednak mimo, że nie było takich hitów jak multanki, ale rzeczywiście jak się przyjrzymy, to choćby takie średniowieczne żelosko, czyli ten młotek górniczy znaleziony na bytomskim rynku. Też podczas nadzoru prowadzonego podczas jakichś prac z lat 50., gdzie zburzony przez Sowietów ratusz, wszystkie zniszczenia trzeba było to uprzątnąć, potem zabudowa gdzieś tam powolutku się odradzała i nasi archeolodzy tutaj jak najbardziej też i Szydłowski jak najbardziej też. Jeśli chodzi o jakieś cenne, bardzo interesujące, ciekawe zabytki archeologiczne, które odkrył w czasie swoich licznych badań archeologicznych profesor Jerzy Szydłowski, to może być taka malutka naprawdę zawieszka w kształcie wiaderka, ma z kabłonkiem i tym wiadereczkiem to jest centymetr. To była maleńka żelazna zawieszka, w której najprawdopodobniej różne pachnidełka sobie panie tam w okresie wpływów rzymskich przechowywały, żeby ładnie pachnieć. To gotki miały takie specjalne wisiorki czy zawieszki. Z cmentarzyska w Olsztynie pochodzą, tak jak wspominałam, te rozdrobnione fragmenty naczyń glinianych, ale takim ciekawszym jest na pewno takie trójnożne naczynie zrekonstruowane z fragmentów kilkunastu. Taka rzeczywiście praca to już w naszej pracowni konserwacji. I jest to ciekawe o tyle, że takie trójnożne naczynia w tamtym okresie były związane, przynajmniej tak się przypuszcza, trójnóg Pytia na trójnogu siedziała, czyli to było coś związanego z jakby taką sferą zaświatów, z jakimiś takimi magią, z wierzeniami. Więc tu w tym kontekście to jest takie w zasadzie unikatowe, bo takich trójnożnych naczyń naprawdę jest bardzo mało z tego okresu, a tutaj na takim bardzo trudnym w eksploracji cmentarzysku jednak udało się znaleźć, namierzyć te fragmenty, poskładać i zrekonstruować mniej więcej połowę tego naczynia. Nóżki są 3 kompletne, także jak najbardziej. No i myślę, że tutaj Skoczów Międzyświeć to kolejne takie grodzisko wczesnośredniowieczne, z którego pochodzi taka piękna z VII wieku ostroga, która przez długi czas była uważana, że jest pokryta, inkrustowana srebrem. Natomiast kilka lat temu zrobiliśmy analizy we Wrocławiu w ramach współpracy z Instytutem Archeologii. Okazało się, że to piękne srebro nie jest srebrem, czyli nie wszystko srebro, co się świeci, jest to cyna. I oczywiście okazuje się, że jak najbardziej ta cyna we wczesnym średniowieczu i później jak najbardziej, ona jakby imitowała dla osób, których nie było stać po prostu na srebro, to gdzieś tam jakieś aplikacje z cyny, jakieś właśnie inkrustacje na różnych przedmiotach. Najczęściej oczywiście jakieś to były ozdoby, czy jakieś sprzączki, okucia pasa, albo właśnie ostrogi. Także w tej chwili ostroga jest w depozycie w Muzeum Śląsko-Cieszyńskiego, bo prowadzą tam koleżanki badania i różne analizy, opracowują ten materiał już tak dogłębnie.
A jakim człowiekiem był profesor Szydłowski?
Muszę powiedzieć, że jest mi bardzo przykro, ponieważ nie miałam okazji poznać osobiście profesora Szydłowskiego. Raz widziałam go, to był chyba 96 rok, ja studiowałam w Warszawie, więc gdzieś przelotem byłam na jakimś wykładzie na Uniwersytecie Śląskim, ale też to nie był wykład profesora Szydłowskiego. Coś z epoką kamienia, ktoś tam wtedy był i gdzieś przelotem w korytarzu widziałam profesora. Natomiast miałam okazję poznać jego rodzinę, jego córkę, jego żonę świętej pamięci, dr Elżbietę Szydłowską, która odeszła w zeszłym roku od nas. Przygotowując się do wystawy, robiąc kwerendę w 2017 roku, miałam okazję poznać profesora z opowieści, zwłaszcza jego żony, jego córki, jego zięcia, też trochę jego wnuczek. Okazało się, że był człowiekiem, wydawałoby się, że skrytym z jednej strony, a z drugiej strony miał poczucie humoru. Był bardzo taki wymagający dla studentów na przykład, dla swoich współpracowników, ale bardzo pomocny. On nigdy nikogo, ktoś gdzieś tam się na egzaminie plątał coś, to naprawdę już musiał pleść 3 po 3 takie, że już profesor już fajko rzucił się, zdenerwował, natomiast jeśli potrafił, to wyciągał, podpowiadał gdzieś tam pomocnicze pytania. Bardzo kochał swoją córeczkę, swoje wnuczki. Gdy urodziła mu się pierwsza wnuczka, no to oczko w głowie, po prostu był zachwycony tą swoją taką, nie wiem, miłość późniejszą, tak jak dziadkowie często właśnie obdarzają wnuki jeszcze większą miłością niż swoje dzieci. Tak pozornie tak się wydaje, bo może mają więcej czasu. Chociaż tutaj akurat profesor Szydłowski był bardzo zajętym człowiekiem do ostatniego jakby momentu, bo wieczorem napisał recenzję naukową, która miała zostać wysłana następnego dnia, zaadresował kopertę, no niestety rano już się nie obudził. O tym, jaki profesor był, możecie Państwo przeczytać w książce Profesor Jerzy Szydłowski, Wspomnienia o mistrzu. To nie jest naukowa książka, to są rzeczywiście wspomnienia osób, które znały, były studentami, były współpracownikami profesora Szydłowskiego. I to jest takie spojrzenie z różnej strony, bardziej takiej tej, powiedzmy, naukowej, pasja zawodowa, ale też troszkę takiego o profesorze właśnie, jakim był człowiekiem. Myślę, że dla każdego pasjonata biografii wielkich ludzi, to ta książka to musi być moim zdaniem takim białym krukiem w ich biograficznych biblioteczkach.